Twój, któremu ufam. Psalm 91. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszą ochroną, że nie dzięki naszej inteligencji i roztropności naszego umysłu doszliśmy do prawdy, aby nie pokładać ufności, aby nie szukać bezpieczeństwa w niczym, co nas otacza, oprócz Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, który stanowi jedyne prawdziwe zapewnienie, jedyny prawdziwy ratunek. Dziękujemy Ci, że nie żyjemy już w kłamstwie, w samooszukaństwie, ale lgniemy do Ciebie, do prawdziwego ratunku, do prawdziwego bezpieczeństwa, do prawdziwej opoki i osłony. Dziękujemy Ci za tą mądrość, która rozumiemy, która spłynęła na nas dzięki Twojemu skończonemu dziełu, Panie Jezu, Twojemu dziełu Twojego krzyża, dzięki Twojej łasce, którą otrzymaliśmy my dzięki krzyżowi. Dziękujemy Ci za to. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, Psalm 91, jeżeli niczego nie zapamiętacie, bo zwykle wiele nie zapamiętujemy z książek, które czytamy, albo z kazań czy nauczeń, które słyszymy, to zapamiętajcie sobie, że Psalm 91 jest w całości, nieomal bez żadnych domieszek, w całości poświęcony zachęcie i pocieszeniu. Także kiedy jakiś kryzys się zdarzy, kiedy coś się właśnie pojawia w naszym życiu, co jest bardzo jakieś zniechęcające czy straszne, to pamiętajcie, że właśnie Psalm 91 stanowi, jest takim wyjątkowym psalmem, który w całości jest poświęcony właśnie Bożej obietnicy, Bożej pociesze, Bożemu bezpieczeństwu, którym On nas otacza. Tak więc psalm zaczyna, czy cały psalm tak naprawdę traktuje o tym, gdzie jest nasza ucieczka, co jest naszą ucieczką, gdzie udajemy się w dobie kryzysu. Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, często pewnie to robimy, że w dobie kryzysu lubimy otwierać lodówkę, chcemy jeść, czy w dobie kryzysu bierzemy telefon i dzwonimy do kogoś, co też niekoniecznie jest jakieś tam demoniczne i straszne, ale w ostateczności, gdzie uciekamy się, w ostateczności, co jest naszym, gdzie szukamy ratunku, kiedy pojawi się kryzys, kiedy pojawi się jakieś zwątpienie. Czy i to może to brzmieć jakoś tak, jakby to powiedzieć, tak, w sensie nic odkrywczego, ale powinniśmy się zastanowić, czy tak naprawdę rzeczywiście w rzeczy samej, kiedy jest kryzys, to czy zwracamy się do Boga, czy raczej próbujemy w jakiś taki doraźny sposób sobie ulżyć. Jak to wygląda naprawdę? No i właśnie ten psalm zachęci nas do tego, aby udać się we właściwym kierunku, aby szukać pocieszenia i szukać tego bezpieczeństwa właśnie w Bogu. Zobaczcie, cała nasza kultura, tak naprawdę cały nasz świat właśnie udaje się przede wszystkim, czy szuka, pragnie przede wszystkim bezpieczeństwa. Zobaczcie, cała idea na przykład za socjalizmem. W naszym kościele jest mało socjalistów, bym powiedział, ale także orientujecie się pewnie w tych sprawach. Ale właśnie cała idea socjalizmu to jest naprawdę bezpieczeństwo, że ktoś dostarczy nam bezpieczeństwa, że nie będziemy musieli podejmować jakiejś, brać na siebie odpowiedzialności. No i czy to na scenie politycznej, czy w jakiejś w przypadkach w życiu osobistym, wszędzie pragniemy tego bezpieczeństwa. Wszędzie szukamy tego bezpieczeństwa. I oczywiście to jest pragnienie jak najbardziej zasadne. No i teraz ten psalm skieruje nas we właściwym kierunku, gdzie naprawdę możemy to bezpieczeństwo znaleźć, co stanowi tą podporę naszego bezpieczeństwa. I będziemy mieli, ten psalm składa się z trzech mów. W dwóch mowach, od 3 do 8, mówi człowiek, od 9 do 13 mówi człowiek, a później od 14 do 16 mówi Bóg. Wszystkie te mowy mówią o tym samym. Czyli w zasadzie mamy tutaj po trzykroć, można powiedzieć, po trzykroć jesteśmy zapewnieni o tym samym. Po trzykroć, czyli oczywiście liczba 3 oznacza jak gdyby takie przypieczętowanie, takie ostateczne zapewnienie, takie pełne zapewnienie o jakiejś prawdzie. No i tutaj właśnie po trzykroć na różne sposoby o jednej i tej samej prawdzie zostaniemy zapewnieni. I zobaczcie, we wstępie, w pierwszych dwóch wersetach mamy: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufa. Otóż są tacy ludzie, którzy mieszkają pod osłoną Najwyższego, którzy przebywają w Jego cieniu, można powiedzieć, którzy zamieszkują z Bogiem, których współlokatorem jest Bóg, którzy mieszkają bardzo, czy cieszą się wielką bliskością Boga. Zobaczcie, cechą oczywiście charakterystyczną tego, kto mieszka w tak bliskiej więzi z Bogiem, to jest to, iż właśnie on woła do Pana, zwraca się do Niego, mówiąc: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Czyli jeżeli masz bliską więź z Bogiem, to ta bliska więź z Bogiem będzie się charakteryzowała tym, że właśnie będą takie momenta. No nie, że będą takie momenty, będą takie chwile, że w praktyce, w twoim życiu modlitewnym, myślowym, powiedzmy, no nie, bo my, no nie, myślimy zdaniami, nie możemy przestać myśleć, jak gdyby. I w tym życiu właśnie to będzie widoczne. Będą takie stwierdzenia, że będziemy w Bogu upatrywać naszą ucieczkę, naszą twierdzę, czyli ostoję, ochronę, że właśnie Bogu będziemy ufać. Zwróćcie jeszcze uwagę na pierwszy werset. Pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to nie wiem, czy powinienem się przyznawać do takich rzeczy, ale pamiętam, że kilkakrotnie próbowałem uciec przed własnym cieniem. Nie? Tak próbowałem, czy mi się to uda. I jakoś to było takie dla mnie dziwne i niezrozumiałe, że to jest nie do osiągnięcia. I w zasadzie ta rzecz oczywiście komunikuje dwie prawdy. Po pierwsze bliskość, no nie, cień nigdy nie jest daleko od tego, co go rzuca, czyli bliskość i nierozerwalna więź, tak naprawdę więź, którą nie można rozerwać. A co więcej, to jest oczywiście cień, zawsze nam się kojarzy z jedną rzeczą, z jakimś pocieszeniem, z jakimś komfortem, jakąś wygodą, jakąś ochroną. Dlatego, że cień oznacza ochronę przed skwarem słońca, który dla nas jest zawsze czym? Wyczerpaniem, wyczerpujący, nieznośny. I teraz ci, którzy mieszkają w takiej bliskości, uciekają się do Niego, upatrują w Nim swoje bezpieczeństwo, co więcej, Jemu ufają. Nie ufają swoim pieniądzom, nie ufają swojej roztropności, nie ufają swojej sile czy swoim znajomościom, ale tak naprawdę uciekają się do Niego i u Niego upatrują ratunek. Wydaje się, że rzeczy są proste, naiwnie proste. No, naprawdę ten, te dwa wersety już powinny jak gdyby przetestować praktykę naszego życia. Zobaczcie na trzeci werset. I tu jest jak gdyby pierwsza, rozpoczyna się pierwsza mowa. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika, poucza nas Dawid, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Zobaczcie trzeci werset. On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Te dwie rzeczy, które są wymienione, mają jedną rzecz wspólną. A jedna rzecz wspólna w zarazie i w sidle ptasznika jest co? Jest niewidzialność, niewidoczność. Widzicie, masa z tych zagrożeń, na pewno już żyliście wystarczająco dużo na tej ziemi, żeby wiedzieć, że masa z tych zagrożeń, które nas otaczają, w ogóle nawet jesteśmy nieświadomi tego, co czyha za rogiem, albo co się może wydarzyć. One są ukryte, co więcej, masa tych zagrożeń jest wręcz podstępna. Grzech bardzo często przychodzi, czy jawi się w bardzo ładnych kolorach, wydaje się, że wręcz pod pozorem pobożności i bardzo, bardzo łatwo być uwiedzionym przez grzech. Podczas gdy Bóg mówi o tych niewidzialnych rzeczy, od tych rzeczy, które wydają się być jakieś ukryte zagrożenia, od tych wszystkich rzeczy On ciebie wybawi. Czwarty werset. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Tak naprawdę w czwartym wersecie chodzi o nie tyle pióra, no wiadomo, że o pióra, ale chodzi o puch. Chodzi o to, że otoczy cię swoim puchem, można powiedzieć. Tak więc On z taką pieczołowitością i z taką dbałością upewni się, że tak naprawdę żadne z tych zagrożeń ciebie nie zniszczy, żadne z tych zagrożeń ciebie nie dotknie w taki sposób, by ciebie zniszczyć i odebrać ci nadzieję. Bóg jest ochroną, która jest, można powiedzieć, najlepsza z możliwych, najdoskonalsza, dokładnie taka, jakiej potrzebujemy. Zobaczcie, w 5 Mojżeszowej, ja wam zacytuję, w 32 rozdziale czytamy: gdyż działem Pana jest Jego lud, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden, no nie, tu widzimy tą zazdrość w Jego miłości, tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. I oczywiście, kiedy my mówimy o okrywaniu skrzydłami, piórami, od razu mam na myśli też urywek z Księgi Rut. A Boaz odpowiedział jej mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, mówi do Rut. Gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Tak więc ta wiara, o której tutaj mówi psalmista, ta wiara, mamy wiele przykładów tej wiary i jednym z tych przykładów jest właśnie przykład Rut. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Bóg się nie rozmyśla. Kiedy Bóg przygarnia swój lud, kiedy Bóg poślubia swój lud, Bóg jest dobrym mężem. Jego wierność jest czymś, na co można liczyć. Jego wierność jest czymś, na czym można się oprzeć, w co nigdy nie należy i nie ma żadnej potrzeby, aby w to powątpiewać. No nie? Nieraz bardzo często powątpiewamy w wierność, powątpiewamy w intencje nawet najlepszych przyjaciół, podczas gdy Bóg zapewnia nas, że Jego wierność jest tarczą, Jego wierność jest puklerzem, Jego wierność jest pewna. Zobaczcie dalsze dwa wersety tej samej mowy. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. I tutaj te dwa wersety tak naprawdę traktują o jeszcze bardziej, jeszcze wyraźniej można powiedzieć, traktują o lęku. Nie? I też, tak jak wspomniałem, głównym problemem naszej kultury jest lęk, tak naprawdę, no nie? Stres. My to nazywamy stres. Stres, przyczyna wielu chorób, powód, że główna przyczyna śmierci to właśnie jest choroby układu krążenia i tak dalej, i tak dalej. Stres jest przyczyną wielu rzeczy, bezsenności i tak dalej, i tak dalej. I tutaj te wersety dokładnie o tym traktują. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Pamiętacie może jeszcze? No, pewnie nie. Ale dokładnie to była jedna z tych rzeczy, jedno z tych wyzwań, które trapiło Hioba. Nocne lęki, nocne niepokoje, nocne zwidy w jego strasznych chorobach. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Czyli pierwsza rzecz, o której tu jest mowa, to jest oczywiście nasze lęki. I Bóg mówi, ja stanowię pocieszenie, ja stanowię rozwiązanie dla twoich lęków. Jeżeli mi ufasz, jeżeli jesteś człowiekiem, który blisko mnie się trzyma, pamiętacie w szkole, nieraz żeśmy wyszukiwali takich, którzy Sebastiana czy kogoś, kto ma postawę, kto i z nim gdzieś tam przez jakieś sąsiedztwo spokojnie można przejść, nie tak jak samemu, gdzie trzeba się oglądać wokoło, czy można. Tutaj to samo mówi Bóg. Jeżeli jesteś ze mną, jeżeli mieszkasz w mojej bliskości, nie musisz się lękać. Nie musisz się lękać tych wszystkich rzeczy, które mają miejsce. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą ten werset komunikuje, to komunikuje hermetyczność Bożej ochrony. Zwróćcie uwagę na wszystkie te określenia, które tutaj spotykamy. Strachu nocnego, strzały za dnia, zaraza w ciemności, mur w południe. Zwróćcie uwagę. Noc, ciemność i dzień. Ciemność i południe, czyli oznacza jak gdyby środek, najwięcej światła. Czy to jest najwięcej światła, czy tego światła nie ma? Czy to jest noc, czy to jest dzień? Moja ochrona jest tam z tobą. Pamiętacie, kiedy byliśmy mali? Czasami jak żeśmy rozmawiali o duchach, no nie, żeście z rodzeństwem czy z kimś tam rozmawiali o duchach wieczorem i później trzeba było się położyć, spać. I wtedy patrzyłeś, no nie, te ciemności, te różne kształty i cienie wyglądały strasznie przeraźliwie. Te normalne sprzęty w pokoju, które były, jakby ktoś mógł otworzyć. Te normalne sprzęty, które były w mieszkaniu, które za dnia były zwykłe i wcale nie straszne, nagle w ciemności się jawiły jak jakieś takie potworne duchy, potwory straszne. Bóg mówi, czy to ciemność, czy wydaje wam się, czy wam się tylko zdaje, czy to jest naprawdę, czy to ciemność, czy to dzień. Nie bójcie się, nie lękajcie się dlatego z powodu mojej bliskości, bo ja jestem z wami. Główne przesłanie, pamiętajcie, żadne zagrożenia, te zagrożenia nie są w stanie zniszczyć wierzącego. Wszystkie one się pojawiają, wszędzie one krążą, jak zobaczymy wokoło, ale nie są w stanie zniszczyć wierzącego. Zagrożenia są bardzo realne, będzie miało miejsce wiele, wiele tragedii, wiele, wiele bólu, ale ostateczna ruina, ostateczna tragedia i ostateczne zniszczenie to są rzeczy, które absolutnie nas nie dotkną. To są rzeczy, które absolutnie nie będą miały miejsca w historii naszej całej egzystencji. Dlatego, że kochający Bóg prowadzi nas przez życie. On wprowadza różnego rodzaju próby w nasze życie, a jednocześnie przeprowadza nas przez nie. Zobaczcie, przy powieściach w 3 rozdziale czytamy: Synu mój, no nie, pouczenie dla młodych chłopaków, którzy mają później królować. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Ty się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł. A nie? Wszelkie zapewnienia. Pan będzie, cokolwiek, czy będziesz spał, czy będziesz chodził, Pan będzie twoją ochroną. Nie bój się tych rzeczy, które oglądasz wręcz wokół siebie, które przychodzą na niewierzący. Zobaczcie, czyli hermetyczność Bożej ochrony i Boże zapewnienie, które leczy nasze strachy. Zobaczcie 7 i 8 werset teraz, koniec tej pierwszej mowy. Chociaż padnie u boku twego 1000, a 10 000 po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Chociaż straszne rzeczy dzieją się wokół nas, to jednak te wszystkie straszne rzeczy, jedyny rezultat, który przyniosą, to jedynie uwypuklą pełnej chwały ochronę Bożą nad ludem. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś swoją ochroną. Czyli bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, czy to jest, jak czytaliśmy, ciemność, czy środek dnia, Boża ochrona jest całkowita. Bóg chroni swój lud nawet pośrodku największego nieszczęścia. Pewnie mamy mogą sobie tutaj jakoś w szczególny sposób czuć to, o czym teraz powiem. Pewnie zdarzyło wam się, że straciliście, gdzieś poszliście z dzieckiem na plac zabaw, czy do jakiegoś sklepu, czy w podróży gdzieś żeście byli i w pewnym momencie nagle, nawet przez chwilę, ale wam się zdarzyło, że dziecko wasze znikło wam z oczu. Jakie wtedy wrażenie? Co wtedy czujecie? No nie? No jakiś paniczny strach, jakaś rozpacz wręcz, na granicy rozpaczy. No nie? Gdzie jest moje dziecko? I wydaje się, jak to jest możliwe? No nie? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego miało miejsce? Jest taka miłość, jest taka chęć ochrony swojego dziecka, a jednak zdarzyło się, że dziecko znikło wam z oczu. Zobaczcie, z Bogiem nigdy tak się nie dzieje. Widzicie, Bóg, który nie tylko kocha, ale któremu nigdy, czy to jest, jak czytaliśmy, czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest ciemność, czy to jest południe, Jego dzieci nigdy nie znikają mu z oczu. Kiedy ten je przeprowadza, kiedy ten przeprowadza je przez różnego rodzaju dziwne sytuacje, nie ma żadnej szansy, żebyśmy mu zniknęli z oczu. To jest kolejne zapewnienie. Zobaczcie, z tym, tak naprawdę to są, jak już powiedziałem, trzy zapewnienia pod rząd. Teraz przejdziemy do drugiego zapewnienia. No nie, może się tak, ale po co te powtórzenia, na co nam tyle powtórzeń? No ale wiesz co, no też z dziećmi przykład. Teraz jest wrzesień, rozpoczynają się szkoła, się rozpoczyna. Niektóre dzieci pierwszy raz poszły do jakiejś przedszkoli czy szkół. Pamiętacie może jeszcze siebie, może jeszcze nie jesteśmy tak starzy, żeby zapomnieć to, ale pamiętacie, jak pierwszy raz poszliście do szkoły i może upewnialiście się kilkakrotnie, że tato albo mama, że będzie czekała, kiedy szkoła się skończy. I te zapewnienia albo u dentysty, ale ty nie pójdziesz, ty nie wyjdziesz stąd, ty wejdziesz ze mną, ty, ale będziesz czekała, no nie? Ile razy żeśmy się zapewniali w tych kwestiach. I zobaczcie, Bóg podobnie zapewnia nas kilkakrotnie, wielokrotnie, że On będzie z nami, że właśnie w tych przykrych zabiegach medycznych, które czeka, czy przez które dziecko musi przejść, że hej, rodzice będą przy nim, i będą stanowili pociechę i zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. I teraz dochodzimy do 9 wersetu. Rozpoczyna się druga mowa i tak naprawdę 9 werset również jest czym? Jest sercem jak gdyby tego całego psalmu. I w 9 wersecie czytamy, będziesz widział na własne oczy, ujrzysz odpłatę, odpłatę na bezbożnych. I 9 werset. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego uczyniłeś ostoją Twoją. Czyli wszystkie te rzeczy, cała ta ochrona i całe to pocieszenie będzie Twoim udziałem. Będziesz miała w nich udział. Dlatego właśnie, że Pan jest ucieczką Twoją, że do Niego uciekasz, kiedy jest strasznie i przerażająco, i że właśnie Jego uczyniłeś swoją ostoją, czyli jakimś punktem zakotwiczenia, czyli w tym świecie, w którym się wszystko rusza, w którym jest tak wiele niepewności, w którym tak naprawdę nad niewieloma rzeczami panujemy, że w tym świecie jest coś nieporuszalnego, jest coś, co na czym można się oprzeć, i tym czymś jest właśnie Bóg. Dlatego, że Bóg, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego uczyniłeś ostoją swoją. 10 werset. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Teraz jak gdyby oddalamy się, znowu jest ta pewna symetria. Tam była plaga, z drugiej strony, z tej strony też jest plaga. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić się będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Taki jest los tych, którzy ufają Panu. I oczywiście od razu tam macie też odnośniki, od razu wiadomo, o kim ten werset mówi. Ten werset mówi o naszym, czy w pierwszej kolejności, o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I teraz zobaczcie, to wyzwanie, które przed nami stoi, to jest oczywiście zastosować ten werset dokładnie w taki sposób, czy można powiedzieć w świetle Jego życia. I jak wiemy, Jezusa spotkało bardzo wiele niepowodzeń, a tu jest powiedziane, wręcz nie urazisz swojej nogi o kamień. I zobaczcie, bardzo często, no nie, nam się wydaje, I to jest naprawdę dość duży problem w naszym życiu. Bardzo często nam się wydaje, że w zasadzie skoro taki psalm nas zapewnia, to w zasadzie wszystko powinno się fajnie układać w naszym życiu. Ale zobaczcie, jeżeli tak myślimy, to czyja to jest naprawdę interpretacja? No nie, i tu żadna, to jest dosłownie mówię, to jest interpretacja szatana. No nie, kiedy szatan zacytował ten urywek naszemu Panu, to dokładnie on zacytował go w taki sposób, zacytował go z taką intencją, że zobacz, przecież tobie i tak się nic nie stanie. Przecież jeżeli to jest prawda, to jeżeli ten werset mówi rację, to przecież tobie nic złego na ciebie nie przyjdzie. I później to jeszcze to szatańskie jak gdyby kłamstwo zostało później powtórzone, zwróćcie uwagę, przez usta Piotra, który mówi, o, nic z tych rzeczy strasznych na ciebie nie przyjdzie. Ale zobaczcie, tak, to jest prawda. Ten werset jest prawdą i on rozbrzmiewa prawdą przede wszystkim w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że żadna ruina, żadne zniszczenie, żadna z tych rzeczy tak naprawdę na niego jego nie dosięgła, dlatego że Bóg wybawił go z nich wszystkich. Bóg przeprowadził go przez wszelkie próby, okropne próby, a na końcu wzbudził go z martwych i obdarzył go życiem i chwałą ponad wszystko. Także jedna rzecz, która jest istotna, bo zwróćcie uwagę, ten werset ma zastosowanie, jak powiedziałem, przede wszystkim do Pana Jezusa, ale ten werset ma również zastosowanie do kogo? Dla nas, do nas, w naszym życiu. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Czyli zwróćcie uwagę, my jak gdyby zbyt często o tym nie mówimy, o tym nie wspominamy, ale prawda jest taka, tutaj i w liście do Hebrajczyków gdzieś to jest napisane, że tak naprawdę to aniołowie nas strzegą. Że Bóg posłał aniołów po to, aby nas strzegli, aby nas ratowali od wielu różnych zagrożeń. Czy to bardzo fizycznych, można powiedzieć, i pewnie niektórzy już podaliby kilka przykładów, że jakiś znak drogowy by was zmiażdżył, czy jakieś inne rzeczy, gdyby nie ułamek sekundy. Gdyby nie coś tam, to byłoby już po was. Tak więc to jest bezsprzeczna prawda, że Bóg posyła swoich aniołów po to, aby nas strzegli, po to, aby nas chronili, po to, by bezpiecznie doprowadzić nas poprzez tą wędrówkę, przez którą przechodzimy, abyśmy dojechali do celu. 13 werset. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Widzicie, to jest coś, co oczywiście odnosi się do trzeciego rozdziału Biblii, że tak, ty rozdepczesz łeb szatanowi, że tak naprawdę ty będziesz zwycięski, tutaj naprawdę chodzi o zwycięstwo duchowe, że ty poradzisz sobie z pokusami, że bezpiecznie Bóg doprowadzi ciebie aż do samego końca. Po lwie i po żmii, to lwiątko to tak naprawdę jest ryczący zwierz, bo lwiątko to tak brzmi rubasznie, tak, żeby po brzuszku można je posmyrać. Nie, to jest zdecydowanie negatywna konotacja tego. Lwiątko i potwora. A potwór tak naprawdę to jest smokiem. Także będziemy o tym mówić, o tym potworze w szczegółach, kiedy dotrzemy do końca Księgi Hioba i o tym, jak Bóg pokonuje tego potwora. A tu on nas zapewnia, że ten smok, ten lew ryczący, który by chciał nas pochłonąć ostatecznie i doprowadzić nas do ruiny, tak naprawdę zostanie pokonany krwią Chrystusa, pokonane ochroną naszego Pana. Czyli z tej strony nie ma dla nas zagrożenia. I teraz 14 werset, rozpoczyna się już pierwsza osoba liczby pojedynczej, mówi Bóg. Bóg przemawia. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Tak więc nieraz, jak nam się wydaje, i dokładnie tak się wydawało naszemu Panu na krzyżu, czemuś mnie opuścił, kiedy nam się wydaje, że rzeczywiście już nasza głowa chowa się pod wzburzone fale potopu i że to już jest koniec, tak naprawdę prawda jest taka, że Bóg nas wyniesie ponad to. Że Bóg wywyższy nas. Dlaczego? Ze względu na swoje własne imię. Dlatego, że mnie uczyniłeś swoim ratunkiem, do mnie uciekłeś, moja wierność nie zawiedzie. Moje imię, ze względu na moje imię, wyniosę cię, jak gdyby uniosę cię z tej topieli i spowoduję, że znowu zaczniesz oddychać. I oczywiście jest tu też mowa o zmartwychwstaniu, jest tu mowa o chwale, jest tu mowa o tym, że wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Zobaczcie, jest masa, całe bogactwo, nieskończone prawd, które w tym jednym wersecie jest zawarte. Po pierwsze, pamiętajcie, że niebo nigdy nie jest zamknięte na wołania wierzącego, no nie? Na wołania tego, który lgnie do Boga. Nigdy przenigdy. Jego ucho nigdy nie zasypia. Jego tron łaski zawsze nas przywołuje do siebie. Niebo nigdy nie jest zamknięte na nasze wołania. Tak jakby nam się wydawało, że czasami ktoś słucha? Ktoś tam jest? Halo? No nie? Tak prawda jednak jest taka, że niebo wszystko słyszy, z całą wrażliwością wszystko notuje, co więcej działa. I teraz wreszcie ratunek, jest ratunek i chwała. Zwróćcie uwagę, nie to, że nie będzie żadnej niedoli, ale będę z nim w niedoli. Są pewne rzeczy, które muszą się wydarzyć, są pewne rzeczy, przez które musimy przejść. Ale bliskość Pana, o której mowa jest w całym psalmie, jest naszą pociechą i zapewnieniem. Będę z Nim w niedoli, taka jest prawda, czyli i słyszę, i jestem z Tobą. Zobaczcie, obydwie rzeczy, które zawsze poddajemy w wątpliwość. Co więcej, wyrwę go i czcią obdarzę. I zobaczcie, 16 werset. Długim życiem, a nie wreszcie uwieńczenie jest życiem. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Słuchajcie, oczywiście wszystko powinniśmy interpretować Bożymi obrazami, interpretacjami. Pamiętacie jeszcze Sebastiana kazanie z pierwszego listu Jana? My nie lgniemy, czy nie pragniemy życia jak Grecy, życia dla życia, jakiejś takiej nieskończonej egzystencji. To jest życie wieczne. No nie? Nic z tych rzeczy. Kiedy my mówimy o życiu, kiedy tu jest mowa o życiu, no to jest jedna rzecz na myśli. Jezus Chrystus. No nie? Życie wieczne to Chrystus. Chrystus jest nazwany życiem. To jest życie. Czyli nasze lgnienie do Boga, nasze trzymanie się Boga, już to samo jest naszym życiem. To, czego oczekujemy, to bliskości Jego. I teraz oczywiście pytanie, chwila, no nie, ale co z tym naszym życiem? No i odpowiedź, czy wielkie pocieszenie, wielka lekcja dla nas, jest naprawdę też wyzwanie dla nas, jest takie, że chrześcijanin, że my, że każdy z nas będzie żył wystarczająco długo. No nie? Taka jest prawda. Kiedyś pamiętam, czytałem coś z jakiejś biografii Van Tila, taki teolog był jakiś holenderski. I on tam opowiadał, wspominał swojego ojca, który zawsze tam powiadał, czytali jakiś tam urywek z Biblii każdego poranka. Niektóre urywki były jakieś tam, no nie, z Księgi Liczb, jakieś rodowody, wydawało się takie, co to ma za sens. Tam pamiętam, Van Til wspominał, ale też pamięta to, co jego ojciec mówił o śmierci. Mówi, o, kiedy mój Pan zechce, tak będzie dobrze. No nie, tak będzie dobrze. Widzicie, mądrość, która z tego płynie, jest bardzo prosta i z całego tego psalmu, że chrześcijanin zawsze żyje wystarczająco długo. A nie, to wydaje się głupie stwierdzenie, ale stwierdzenie jest nieskończenie mądre. Chrześcijanin zawsze żyje wystarczająco długo. Zwróćcie uwagę na niewierzącego. Nigdy niewystarczająco długo. Chrześcijanin nigdy, poganin, niewierzący,